Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Marta Madaj przed mikrofonem, a dziś w poradniku medycznym porozmawiamy na temat wpływu pandemii i towarzyszących jej zmian na kondycję psychiczną człowieka. Izolacja, strach, utrata pracy, niepewność i zmiana planów w różnych dziedzinach mogą bardzo negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne, mówi Justyna Kubiak, psycholog i psychoterapeuta.
Rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji po raz drugi zresztą totalnej niepewności. Co będzie, prawda? Myślę, że wielu z nas zadaje sobie podobne pytanie i trud polega na tym, że na to pytanie nie ma odpowiedzi i z tym już radzimy sobie bardzo różnie. To znaczy myślę, że z jednej strony to jest trochę tak, że w takim naszym życiu codziennym jeszcze sprzed pandemii ta niepewność jest jakby elementem życia. My nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na wszystko, ale trochę na czas tej pandemii jakby bardziej o tym zapomnieliśmy, prawda? Że ta niepewność nam towarzyszy i to powoduje rzeczywiście bardzo dużo niepokoju. I z tym niepokojem jest już różnie, dlatego że on generalnie jakby tak intensyfikuje lęk u osób, prawda, czy też pojawia się taki może bardziej realny, ale jednak strach, ale też myślę sobie dużo takiej złości, gniewu i frustracji na to, co się dzieje i na to, że właśnie nie na wszystkie rzeczy możemy wpływać.
Ale wraz z pandemią są również inne zjawiska towarzyszące pandemii, takie jak na przykład izolacja. Długotrwała izolacja, niektórzy tę izolację przeżywają mocniej, szczególnie ci, którzy są na kwarantannie i nie mogą nawet wyjść z domu, a inni po prostu starają się przebywać w tym domu. Jak taka izolacja wpływa na człowieka? No i czy to jest szkodliwe?
Ja myślę, że raz, że ta niepewność już ogromnie wpływa na samopoczucie, a dwa, że dodatkowe elementy tej niepewności. Ano właśnie to, że niektórzy z nas są zmuszeni być na kwarantannie, czy też sami poddają się takiej izolacji. Jak to wpływa? Ja myślę, że to już jest druga taka sytuacja, w której los stawia relacjom takie wyzwania, tak? Czyli mówi, sprawdzam was, sprawdzam wasze relacje. Więc sytuacja jest taka, że właściwie w dość szybkim czasie zostaliśmy skoszarowani na bardzo ograniczonej powierzchni, prawda? Większość z nas zostaje w domach, przenosi swoje prace do domu, dzieci zaczynają się uczyć też zdalnie, powierzchnia jest jedna i ta sama, ona jakby nie jest elastyczna, w związku z czym tutaj jakby chociażby z racji tego przychodzi dużo takiej też frustracji, jak to zorganizować. Wprawdzie my już mamy za sobą pierwszy lockdown wiosenny i myślę sobie, że on dał nam już sporo narzędzi, jak sobie z tym radzić, jeśli chodzi o taką organizację, czyli takie stworzenie takiego domowego BHP, kto pracuje, gdzie pracuje, na jakim sprzęcie. I to są już takie rzeczy, których my się nauczyliśmy, co nie zmienia faktu, że po prostu emocjonalnie nie da się przygotować na pewne rzeczy. O ile my już znamy to i wiemy, prawda, i powiedzmy, że podzieliliśmy sobie jakoś ten dom, podzieliliśmy się tym sprzętem, tak emocjonalnie to wciąż jest trudne, żeby zostać w domu. Mam wrażenie, że w tej chwili jest w ludziach dużo więcej takiej wewnętrznej motywacji, kiedy oni sami decydują się na stosowanie do pewnych nakazów, próśb, apeli, bo robią to dla siebie, bo chcą chronić swoje życie, swoje zdrowie, ale też zdrowie swoich bliskich. I to nie jest tak, jak było za pierwszym razem, gdzie więcej było takiego buntu, takiej sprzeczności, trochę takiego zaprzeczania rzeczywistości albo trywializowania sytuacji i odbierania tego, że rząd jest jakoś wobec nas opresyjny, prawda, jak nam każe, a jak każe, to my tego nie będziemy robić, czyli bardziej taka motywacja, która wynikała z zewnętrznych nakazów. Więc to jest to, ale ja myślę, że to, na czym może mogłybyśmy się tutaj rzeczywiście skupić, to na tych emocjach, które są w nas i które będą się pojawiały i będą się w nas też zmieniały, bo myślę, że jedno, co jest takie wiodące, to, że my się boimy. Boimy się o siebie, boimy się o swoje życie, o swoje zdrowie, ale też myślę, że bardzo boimy się o swoich bliskich. Każdy ma rodziców, prawda, czy dziadków, czy przyjaciół, którzy być może są w takiej grupie wiekowej, która jest w grupie ryzyka, w związku z czym ten lęk jest jeszcze bardziej intensywny, ale też myślę, że boimy się takich rzeczy, które dotyczą się przyszłości. Co będzie z nami, kto z nami zostanie, kto będzie w naszym najbliższym otoczeniu, kto przetrwa tą sytuację, ale też takiego bardzo realnego strachu, bo myślę sobie, że niektórzy z nas już stracili pracę. Nad niektórymi krąży widmo utraty pracy, niektórzy są bez środków do życia. Myślę, że dla gro osób część planów została już anulowana, albo musieli się pogodzić z tym, że te plany muszą poczekać, nie wiem, budowy domu, ślubu, wesela, prawda, więc to jakby gdzieś stanęło w miejscu. I to jest samo w sobie bardzo trudne, ale też ja mówię tutaj może o takich sytuacjach, kiedy ludzie są razem, kiedy są w małżeństwie, kiedy do tego wszystkiego są dzieci i dużo energii poświęca się na to, żeby na nowo zorganizować tą rzeczywistość i to samo w sobie nie jest łatwe, ale też gdzieś obok myślę też o ludziach, którzy są samotni, sami zostają w domu, prawda, i wtedy to ich poczucie samotności też się mocno intensyfikuje i na przykład ten lęk czasami sięga takiego poziomu, gdzie oni na przykład zaczynają się jeszcze bardziej izolować, zamykać, nie wychodzą z domu, prawda, albo ucinają wszelkie kontakty, trochę z takim przekonaniem, że tak będzie lepiej, ale ja powiem, że to nie jest adaptacyjny i do końca zdrowy sposób, czy też mechanizm radzenia sobie, z racji tego, że właśnie my nie wiemy, ile to potrwa. Gdyby zakładać, że potrzebujemy na to jeszcze dużo czasu, żeby sytuacja się ustabilizowała, to taka izolacja absolutnie nie służy zdrowiu, a raczej pogłębianiu się stanu takiej niepewności, czy też nawet stanu depresyjnego.
Czy dzieci i młodzież potrzebują w tym czasie szczególnej uwagi i szczególnego skupienia rodziców, nauczycieli na ich stanie emocjonalnym, samopoczuciu psychicznym? Czy to jest ważne i w jaki sposób może to monitorować, zwracać na to uwagę?
Ja wprawdzie na co dzień nie pracuję z dziećmi i młodzieżą, ale myślę sobie, że to jest ogromnie, szalenie ważne, żeby teraz, no właściwie ten pierwszy lockdown był już trudny, prawda, kiedy dzieci zostały z rodzicami w domach, a teraz jest powrót do tej sytuacji, kiedy one zostają odsunięte od swoich rówieśników, odsunięte od takiego codziennego rytmu, który jednak bardzo dużo wnosił. Duża część jest po stronie rodziców i tego, w jaki sposób oni będą organizować dziecku czas, bo w sumie w tej całej sytuacji też jest taki duży plus, prawda, że my mamy dużo więcej czasu na relacje z tymi bliskimi i jeszcze do niedawna było tak, że właśnie tego czasu nam brakowało, więc w gruncie rzeczy my mamy czas się przede wszystkim poprzyglądać temu, jak to nasze dziecko funkcjonuje, co lubi, za czym nie przepada, z czym sobie radzi i jakby jeszcze wzmocnić tą więź, która już została zbudowana właśnie poprzez wspólne zabawy, poprzez wspólny czas, poprzez ciekawienie się co u niego, poprzez rozmowy. Ja myślę, że przede wszystkim to nie tylko działa u dorosłych, ale też i u dzieci. Może czasami wymaga więcej kreatywności, ale taka szczera i otwarta rozmowa tutaj gra ogromną rolę. Poza tym, no ja chylę czoła temu, że my mamy jednak dostęp do różnych komunikatorów, które umożliwiają spotkania właśnie nawet grup osób w tej chwili. No i o ile być może w przypadku małych dzieci jest to trudne do zorganizowania, prawda? Ale w przypadku już młodzieży myślę sobie, że takie wspólne spotkania na Skype'ie, na Zoomie, czy jakby takie podtrzymywanie tego kontaktu jest tutaj szalenie istotne, bo w przypadku pierwszego lockdownu było tak, że trochę się rysowała taka wizja katastrofizmu, prawda? Że wszystko się kończy i co teraz będzie? Ja teraz obserwuję wśród swoich pacjentów, że to nie jest tak, że się kończy, tylko że to ma wyglądać na moment inaczej. Być może to jest tak, że my musimy trochę więcej trudu włożyć w to, żeby właśnie zorganizować tą przestrzeń na nowo internetową, prawda? Czy dostęp do internetu, czy do komputera, czy właśnie do tych różnych komunikatorów, chociaż mam wrażenie, że to nie jest już w tej chwili takie trudne, wręcz odwrotnie. To jest możliwe i z tego należy korzystać, bo bez względu ile to potrwa, to myślę sobie, że pielęgnować relacje trzeba cały czas. Myślę, że najmniej korzystnie jest w momencie, kiedy my się właśnie odcinamy i nie robimy nic. Zostajemy w takim bezruchu, czekając właściwie, co przyniesie los. No oczywiście to są takie czynniki, na które my nie mamy wpływu, ale ciągle mamy też ogromny wpływ na różne rzeczy, prawda? Czyli na to, o czym właściwie tutaj powiedziałyśmy, że możemy ten kontakt organizować, że możemy organizować sobie przestrzeń, że możemy się stosować do pewnych zaleceń. To jest wszystko to, na co my możemy wpływać i co możemy pielęgnować, zwłaszcza te relacje z najbliższymi, bo ja myślę sobie, że to jest taki czas właśnie na to.
Czyli kontakt z przyjaciółmi, rozmowy z najbliższymi. Jakie jeszcze są sposoby na zachowanie takiej normalności życia?
Ja myślę, że w tym wszystkim też nie trzeba zapominać o takich rzeczach jak zabawa, jak ruch, jak wygłupianie się, śmianie się. Oczywiście to jest może tak, że to, co ja teraz mówię, jest dziwne, tak? Bo na zewnątrz panuje taka trudna atmosfera, natomiast my mamy się śmiać i cieszyć, ale to jest bardzo potrzebne. Ruch jest potrzebny. Wszystkie takie czynności, które wydzielają nasze hormony szczęścia, są tutaj też potrzebne. Raz po to, że one wzmacniają nasz system immunologiczny. Dwa, że trochę odraczają konflikty albo też ich zwyczajnie nie powodują. Oprócz tego, że dbamy o te najbliższe relacje, to myślę sobie, że być może to jest też taki moment, w którym warto wrócić do relacji, które zostały zapomniane i jakoś odstawione na tor boczne, czyli złapać za ten telefon, zadzwonić do tego kumpla, koleżanki, z którym się dawno nie rozmawiało i spróbować właśnie porozmawiać. Myślę też o takich osobach, które zawsze w naszym życiu są, które dają nam w rozmowie poczucie bezpieczeństwa albo też wzmacniają takie nasze funkcje poznawcze, które pozwalają nam na co dzień też lepiej funkcjonować. Więc z takimi osobami myślę sobie, że jak najbardziej tutaj warto te kontakty podtrzymywać. To, co nam jest na pewno bardzo potrzebne, to taka otwartość, szczerość i życzliwość i przede wszystkim cierpliwość. Nawet jeśli niektóre rzeczy się nie udaje zorganizować w 100%, to cieszmy się tymi, które się udaje, bo teraz to jest naprawdę nie lada wyzwanie, żeby podołać nawet tym drobnym rzeczom, więc tym bardziej trzeba się z nich cieszyć, ale myślę sobie też o takich rzeczach, że niektórzy wpadają w taki marazm i bardzo skupiają się na tym, czym karmią nas media, więc musimy pamiętać o tym, jak media też funkcjonują. Ja tutaj staram się zachęcać do tego, żeby ten kontakt z wiadomościami był w jakiś sposób ograniczony, żeby tego nie było za dużo, że media nie zawsze podają nam tylko racjonalne wiadomości, ale też takie, które są po prostu zwyczajnie chwytne. Musimy też wiedzieć, że te komunikaty w telewizji czy też w internecie, one bardzo często są takimi komunikatami emocjonalnymi. To znaczy, że one bardzo na nas oddziaływują, a myślę sobie, że to, co mocno skupia naszą uwagę, to jest strach. I takich komunikatów wcale nie brakuje. Natomiast jeżeli w nas ten strach i lęk jest duży, to co się dzieje w naszym umyśle, to taki mocno zawężony punkt widzenia i słyszenia niektórych rzeczy. To znaczy, że my wtedy bardzo jesteśmy uwrażliwieni na to, co słyszymy, ale też pod takim kątem, że wtedy dużo częściej słyszymy negatywne rzeczy. Więc to jest niezmiernie istotne, żeby dać sobie jakiś ogranicznik. Tak, oczywiście warto być na bieżąco, bo te informacje są istotne, ale nie siedzieć przy tym cały dzień, bo to tylko podbija nasz niepokój, naszą niepewność. Poza tym myślę sobie, że warto jest sprawdzać źródła tych informacji, nie czytać samych nagłówków, tylko cały artykuł. Też patrzeć na te wiadomości pod takim kątem, czy te informacje biorą pod uwagę kilka perspektyw, kilka kontekstów, czy one są takie dość wyrywkowe, jednoznaczne i no właśnie, to źródło jest bardzo istotne, czy ono jest rzetelne.
Gdzie szukać pomocy, kiedy nie radzimy sobie z sytuacją, w której się znaleźliśmy? Ten temat poruszymy w następnej części audycji.